Cześć!
Witamy w podcaście Prawdziwe Zbrodnie.
Odcinku 29.
Niestety nie możemy skomentować tego, jak Wam się podobał poprzedni odcinek, bo nagrywamy na zapas, tak jak mówiłyśmy, Karolina wyjeżdża daleko, daleko, więc dzisiaj spotkamy się pijąc kawkę w pośpiechu.
Tak, mnie dzisiaj głowa bolała po wczorajszym winie, bo oczywiście robimy to dzień po dniu, nie ma innego wyjścia, ja jutro rano wyjeżdżam.
Ciebie bolała głowa, a ja prawie nic nie wypiłam.
Tak, ale ja wypiłam 2 kieliszki. No i to jeden chyba nie dopiłam nawet. Nie, dopiłam, ale no czułam się dzisiaj tak mało świeżo, muszę powiedzieć, ale to może dlatego, że jestem zestresowana.
Ten odcinek już będzie puszczony w maju.
Tak.
Wspaniale. Nawet chyba w środku maja tak naprawdę.
Kojarzysz się, jak to ludzie mówią, że a teraz to już tylko wakacje, po wakacjach wszystkich świętych, a potem to już święta i nowy rok. Mam wrażenie, że im jestem starsza, to jest bardziej prawda.
No.
Jest już połowa roku, no.
Ale jeżeli mamy tę dygresję poświęcić na rozmawianie o pogodzie, to bardzo fajnie, bo mam nadzieję, jestem ciekawa, jak teraz w rzeczywistości to będzie, ale mam nadzieję, że już będzie ciepełko, będzie lato i nie trzeba będzie chodzić w kurtkach.
A jutro ma być chyba chłodniej. Dzisiaj jest we Wrocławiu bardzo ciepło, lato naprawdę, 20 parę stopni, a jutro ma być chyba 17 z powrotem.
No, no ale może już jak ten odcinek będzie do posłuchania, to będzie oznaczało, że już jest super lato. To będzie 8 maja ten odcinek.
No dobrze, to jak już jesteśmy przy pasjonującym temacie pogody, to ja nie wiem, ja bym nie chciała, żeby było za gorąco, szczerze mówiąc. Nienawidzę, jak jest gorąco.
No dobrze, no ale tak z 20 stopni jest spoko.
No to jest idealna pogoda. Wieczorem możesz sobie założyć kurtkę.
No.
Masz taką potrzebę. No dobrze, myślę, że koniec gadania już o pogodzie, bo to już jest zbyt żenujące.
No z ciekawostek, ja dzisiaj pierwszy raz umyłam się na siłowni.
O,
znaczy,
jak
nie pierwszy raz w życiu, żeby nie było.
Pierwszy raz w życiu umyłam się.
Ale zawsze jak idę na te ćwiczenia, no to wracam od razu do domu, więc nie czuję potrzeby, żeby myć się tam. Bo wiadomo, że zawsze gorzej jest umyć się na siłowni niż w domu.
Wiesz co, to już to po pierwsze, a po drugie, kilka razy w życiu, jak próbowałam w przeszłości, zawsze czegoś zapomnę.
A, to ja nie zapomniałam. Ale problem był taki, że musiałam chyba do 2 toreb się zapakować, bo żeby te wszystkie rzeczy zmieścić.
Walizka, nie?
Tak, praktycznie z walizką trzeba było tam przyjść. Ale ta siłownia, na którą my chodzimy, oczywiście nie powiem, która, ale jest bardzo fajna, to no, muszę przyznać, że jest lepsza niż ta, jaką pamiętam z przeszłości, bo ja kiedyś chodziłam do Fitness Academy.
Też miałam tam karnet, no.
I tam były takie normalnie, no, prysznice więzienne wręcz.
Że... Takie otwarte, jak w akwaparku.
Tak. Aha. No i ja nie rozumiem w ogóle, jak coś takiego można ludziom robić.
To znaczy, z jednej strony kto się tam na koło patrzy, tak szczerze mówiąc.
No tak, ale
każdy się zajmuje sobą.
Ale wciąż nie możesz spokojnie sobie dupy wymyć, bo ktoś będzie obserwować, co ty tam robisz. A tutaj są... prywatne kabiny prysznicowe.
Ale tak, tak. Pamiętam, jak kiedyś pojechałam na Openera i tam nikt się z nas nie chciał myć na polu namiotowym, więc jeździliśmy do akwaparku do Sopotu, żeby tam korzystać z prysznic, w sensie płaciliśmy normalnie za wyjście i tam szliśmy się kąpać, zanim poszliśmy na basen. To było trochę niezręcznie, jak chciał się człowiek umyć.
No.
A tam mnóstwo ludzi się przebija.
Jeszcze tak porządnie się umyć.
Dokładnie. Ale jak się poszło o dobrej godzinie, to można było jakoś tam w samotności chwilę spędzić.
Nie, no ja muszę przyznać, że naprawdę... jeszcze mnie nic nie zraziło do tej kariery sportowej, którą mam od 2 miesięcy.
Ja myślę, że Karolinie ktoś z naszych słuchaczy powinien zrobić taki medal jakiś, albo jakiś obrazek gratulujący, no. Dlatego, że ty ostatnio jesteś jakaś po prostu nader aktywna.
Tak, bo jeszcze ostatnio... W sumie nie wiem, czy to jest interesujące, ale wczoraj zamiast robić jakieś bardziej produktywne rzeczy, to szukałam sobie ćwiczeń, jakie mogę wykonywać w domu i stwierdziłam, że muszę iść do Decathlonu i kupić sobie ciężarki, żeby mieć w domu.
Jak to też ja mam chyba hantlę na chacie.
Bo czasami, wiesz, no, siedzę przy komputerze i coś piszę w domu i mam ochotę tak...
To byś ręce porobiła, nie?
Tak. I mam ochotę na 3 minuty odejść i zrobić coś aktywnego.
To byś sobie deskę zrób, twoją ulubioną.
Tak, ale właśnie chciałabym ćwiczyć tą partię i dowiedziałam się, że to się nazywa triceps. Więc triceps bardzo mnie denerwuje, ponieważ chyba w tych ćwiczeniach, które robię, nie ma za dużo ćwiczeń na triceps, więc muszę to zrobić w domu.
Ja pamiętam, jak ja chodziłam na zajęcia z trenerem przez jakiś czas, taki miałam epizod w życiu, to on to nazywał, oni tam to w ogóle wszyscy nazywali, te takie wiszące tutaj pod ramieniem firanki, na co mówili.
A, bo ja właśnie znalazłam jakieś na YouTubie filmiki, po angielsku to się nazywa... jakieś butter wings, czy coś takiego. No. Czy właśnie nie wiem, jak to oni powiedzieć, czy to były takie kurczacze skrzydełka, czy inne skrzydełka.
No.
Ale no, brzmi to odpowiednio do tego, co opisuję. Motylki. A to się nie nazywa właśnie jakieś takie?
Może być. Ja nie wiem. Ja mówię, że ja mam całe żaluzje, to już nawet nie są firanki, tylko wiesz, takie... Aj Boże, dobra, ramiona to jest pasjonujący temat, możemy jeszcze porozmawiać godzinę, ale może przejdźmy do rzeczy już?
Oj, jedynie po 5 minutach, no dobra.
No nie wiem, czy będziemy jeszcze gadać, tak o dupie Maryniego.
Nie, no żartuję przecież. Nie będziemy Was zamęczać. Wiemy, że czasami dygresja jest potrzebna, a czasami...
Nie. Jeśli nie ma nic do powiedzenia, lepiej nie mówić nic. Dobra. Więc dziś ja zaczynam.
Tak.
Ja, tak jak obiecałam, stało się to szybciej niż miało się stać. Opowiem historię z Nowego Orleanu.
O!
Tak. Postanowiłam wczoraj w nocy, zobaczymy, czy to było mądre.
Ale sprawdziłaś to w tym mailu, czy nie?
Nie.
Czy to w tym mailu mi się pomyliło?
Nie, w mailu nie sprawdzałam. Sprawdzę, mogę zrobić jeszcze jedną z Nowego Orleanu, jeżeli tak będzie, ale przypomniała mi się historia, która kiedyś mi mignęła po prostu.
Aha, okej. Okay.
I coś mnie tknęło, bo tam była taka jedna rzecz, która mi się skojarzyła z Nowym Orleanem, w tym, co sobie zapamiętałam. I zaczęłam to googlać i się okazało, że rzeczywiście to się wydarzyło w Nowym Orleanie, więc stwierdziłam, że to jest znak. Mm-hmm. I muszę to opowiedzieć. Mam nadzieję, że to była mądra decyzja.
I będąc na miejscu, przeprowadzisz śledztwo.
No, powiedzmy. Okay. Cofniemy się dziś do... 2006 roku, do października, dokładnie do 17 października, kiedy to policja otrzymała telefon z Omni Hotel, tak się chyba nazywał ten hotel, że ktoś rzucił się z dachu budynku. Na tym dachu był bar, przyszedł tam pan, wypił 2 drinki, nagle zniknął, no i potem ktoś zauważył, że on leży na chodniku. Policja oczywiście czym prędzej przyjechała, no i próbowali zidentyfikować te zwłoki po tym, co znajdą
przy
tej osobie, która spadła z tego budynku. I w jednej z kieszonek znaleźli taki woreczek, wiesz, zamykany na górę, one się ziplock bags nazywają, nie wiem, jak to się po polsku nazywa, takie, wiesz, nażyłkę taką...
To się nazywa chyba woreczek na narkotyki.
Okej, znaleźli woreczek na narkotyki, w którym znaleziono nieśmiertelnik i taką poskładaną kartkę. No więc najpierw spojrzeli na ten nieśmiertelnik, okazało się, że ta osoba nazywała się Zach Bowen, to był mężczyzna, a kartka, którą przy nim znaleźli, to był list samobójczy. Ale zanim przejdę do tego listu samobójczego i co w nim było, chciałabym troszeczkę opowiedzieć o Zachu, ponieważ miał dosyć takie ciekawe życie, nazwijmy to w ten sposób. Zach przez bliskich opisywano był jako przystojny, charyzmatyczny, miły, taki, wiesz, pełen życia chłopak. I swoją opowieść o nim zacznę w lecie 95, czyli 11 lat, o ile umiem liczyć, przed tym jak spadł z dachu, dobrze mówię? 2006, 90, tak, 11 lat przed.
Zobacz, ale jak mówisz jakieś daty, to ja nie się wyłącza.
Dobra. Mam nadzieję,
że... Nawet nie usłyszałam, o jakich latach ty mówisz.
No to świetnie. Już widzicie, jaką mam kompankę do nagrywania podcastu. Dziękuję.
Zamyśliłam się.
Dobrze, że Karolina chociaż się troszeczkę zaczepiła.
Jeszcze ta kawa mi tak uderza.
Nie, naprawdę, ja mi się wydaje, że to za dużo nagrywania podcastu w jednym tygodniu to niezdrowo.
Dobra, cicho gadaj.
Ja wychodzę po prostu. Dobra, więc może jeszcze raz powoli dla Ciebie powtórzę i dla naszych słuchaczy, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości. Zak spadł, czy też rzucił się z dachu w 2006
październiku.
A ja cofnęłam się teraz w tej historii do 1995. Czyli 11 lat wcześniej.
No dobra.
Wtedy też Zak z ojcem pojechał na wycieczkę samochodem i dojechali do...
Nie no, bo gdybyście widzieli, że Karolina tutaj kalambury po prostu odgrywa, jak opowiada te swoje historie.
Pomaga mi to.
Jechał samochodem. Typ.
Nie robię tak. Dobrze. Proszę.
A potem proszę gdzieś...
Proszę się ze mnie nie naśmiewać.
Dobra, stary.
Pojechali na wycieczkę samochodem i trafili do Nowego Orleanu, gdzie Zak tak chyba zauroczył się tym miastem, że postanowił tam zostać.
Mając lat?
17.
Aha. Mógł tak sobie zostać?
Właśnie ja nie wiem do końca, jak to było możliwe. Nie wiem, czy ten ojciec miał w drodze powrotnej go zabrać stamtąd, czy cholera wie co, bo w jednym z dokumentów, które oglądałam, powiedziano, że ojciec pojechał dalej, Zak tam został.
A to spoko, ojciec.
Dzięki temu, prawda? Dzięki temu, że był właśnie taki charyzmatyczny, jak wcześniej mówiłam, udało mu się znaleźć pracę w barze. Po raz kolejny, nie wiem, jak to jest możliwe, skoro był niepełnoletni, ale to już nieistotne.
Brakowało mu 4 lat, żeby tak, w ogóle wejść do baru.
Jakby nie wnikajmy w to. I rzeczywiście w wielu miejscach pisali, że, znaczy wielu, we wszystkich, że on właśnie pracował jako barman. Więc naprawdę, no ja nie wiem, to było też x lat temu, więc może wtedy trochę to inaczej tam wyglądało, może skłamał, zaraz się dowiemy. I w Nowym Orleanie właśnie poznał swoją przyszłą żonę. Poznał tam Lane, chyba miała na imię ta żona, z tego co pamiętam, i była tancerką erotyczną. No i szalenie się sobą zauroczyli, wiesz, od razu tam chemia.
I ona pewnie miała 16 lat.
Nie. No i wkrótce okazało się, że ta dziewczyna jest w ciąży. Tylko że właśnie Zak nie powiedział jej jednej ważnej rzeczy, mianowicie nie poinformował ją, ile on ma lat.
No właśnie.
Bo on miał lat 17, a ona miała 27.
O la la!
Więc znalazł sobie starszą kobietę, taką bardziej doświadczoną. No więc ona postanowiła, że zachowa to dziecko, natomiast powiedziała, że...
A ja go zaadoptuję.
Tak, że będzie miała 2 dzieci od razu. Więc jakby postanowiła, że ona to dziecko zachowa, ale w dokumencie właśnie wypowiadała się, że jakby nie oczekiwała niczego od niego, on był taki młody i tak dalej. Jakby też nie wiem, czy ona się zbyt wiele po nim spodziewała i chyba w ogóle zerwała z nim. No ale jemu zależało bardzo, żeby stworzyli rodzinę, więc się jej oświadczył.
Bo brakowało mu mamy.
Nie, miał matkę i właśnie ta matka też wypowiadała się i mówiła, że no Boże, zastanawiała się, Jezus Maria, co robisz, bo on chyba w momencie ślubu miał 19 lat.
Dobry
co wiek. Ty robisz, tak? I powiedziała, że ona wiedziała, że on tego od życia nie chce, dlatego że ponoć chciał zostać nauczycielem angielskiego. Jak powiedziała ta jego mama. Natomiast, no, tak jak mówię, on chciał, chciał stworzyć z tą dziewczyną rodzinę, dać dom temu dziecku i tak dalej. Ona się zgodziła i stworzyli szczęśliwą rodzinę. Tam było cudnie ogólnie. W roku 2000 urodziło im się 2 dziecko, no i niestety okazało się, że nie wystarcza im pieniędzy. Zak potrzebował dobrze płatnej pracy, więc zaciągnął się do wojska.
Rozumiem, że to było planowane dziecko.
No, cholera wie, szczerze mówiąc. Nie, aż tak się nie zagłębiałam.
Żartuję.
Mam nadzieję, że tym razem chociaż tak, bo ta wtedy już 30-paroletnia kobieta chyba powinna była wiedzieć.
Jak się robi dzieci?
Jak się robi dzieci, tak. Aczkolwiek, no nie wiem, no i 40-latki zachodzą przez przypadek w ciąży, natomiast jak się ma tyle lat, to już chyba nie jest tragedia, także no. Tak jak mówiłam, było im bardzo ciężko, on wyjechał i oczywiście od razu został wysłany na misję. Gdzieś tam czytałam, że był w Kosowie, gdzieś tam pisali, że był w Iraku. Szczerze mówiąc, już się w to bardzo nie zagłębiałam. W każdym razie jechał w miejsca bardzo niebezpieczne. Było mu bardzo ciężko. Widok tej śmierci dookoła, tego, że wszyscy, którzy tam ich otaczali, tej bazy, życzyli im źle, życzyli im śmierci. Towarzyszyło mu bardzo dużo emocji. I takim chyba punktem zwrotnym w tej jego karierze wojskowej była śmierć jakiejś takiej młodej dziewczyny, która również była w wojsku, która stała się jakąś tam jego bliską koleżanką. Kolejnym takim punktem było też to, że zaprzyjaźnił się ponoć z jakimś takim małym chłopcem z okolicy i ktoś się o tym dowiedział i zarżnęli całą jego rodzinę. Więc takie naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne rzeczy. Więc po powrocie, kiedy Zak wrócił do swojej rodziny, no był nie do poznania. Był zupełnie wyprany z wszelkich emocji, był kompletnie inny. Z tego też powodu no jakby ciężko było mu dalej jakby mieć taką samą relację z żoną. No i doprowadziło to do ich rozstania.
No ale to jest właśnie bardzo przykre w tym amerykańskim ich systemie. Bo jest też ten drugi sezon podcastu Serial. Uh-huh. On jest właśnie o takim żołnierzu, tak? Uh-huh. Właśnie, który tam. No, historia jest bardzo skomplikowana. Ja w końcu tego drugiego sezonu nie skończyłam, ale po prostu wystarczyło kilka odcinków, które przesłuchałam, żeby. Ja nie wiem, co oni tam robią, naprawdę.
No właśnie.
No i każdy wraca z tym.
PTSD.
Zespołem stresu pourazowego czy tak. Coś tam.
No i tak. I teraz fast forward do lata 2005, kiedy on miał już chyba, o ile umiem liczyć, 27 lat. No i wtedy, powiedzmy, wrócił ten stary Zak, można by powiedzieć. Czyli był taki, wiesz, luźny, dużo tam jakichś miał romansów, wiesz, pracował w barze w francuskiej dzielnicy, robił jakieś tam sztuczki karciane, inne magiczne, pracując na barze. Klientki go uwielbiały, wiesz. I właśnie w tym miejscu, w którym pracował, poznaje Addie. Addie Hall to była taka trochę hipiska, podróżniczka, była instruktorką tańca, pisała poezję, wiesz, tak jak nazywali ją wszyscy, wolnym duchem. No i oczywiście od razu spodobała się Zakowi, natomiast to on dla niej na początku interesujący nie był, no bo to był ex-żołnierz, jakby wydawało jej się, że nie mają kompletnie żadnych wspólnych tematów. I te jego sztuczki, to zabawianie, wiesz, klientów w barze wydawało jej się takie trochę tandetne, z tego co zrozumiałam. Ona właśnie była, tak ją opisywali, że była bardzo kreatywna, inteligentna, szyła kostiumy, wiesz. Ogólnie przyjechała ponoć do tego Nowego Orlanu, żeby odmienić swoje życie. I też ogólnie pisali o Nowym Orlanie i o życiu tam, że kto chce wieść spokojne życie, nie powinien mieszkać i pracować w tej francuskiej dzielnicy. Że tam, wiesz, jedni kładą się spać, to drudzy dopiero zaczynają życie i tak dalej. Zak natomiast cały czas przekonany był, że w jakiś sposób zdobędzie Addie i któregoś wieczoru został po swojej zmianie, kiedy ona była właśnie też po pracy, siedzieli, pili jakieś tam szoty Jägermeistera, nawet to było aż tak opisane w szczegółach. No i wtedy nastąpił pewien przełom w ich relacji, bo oba okazało się, że jednak mają coś ze sobą wspólnego.
Ponoć po Jägermeisterze.
Tak. Addie ponoć mówiła swoim znajomym, że właśnie się tak zbliżyła do tego Zaka. Chyba wtedy jeszcze może nie do końca ich łączyła taka romantyczna relacja, ale coś tam już się zaczynało, coraz bardziej się pogłębiała. Natomiast Zak ponoć twierdził, tam mówił swojej matce, że spotkał swoją miłość życia, wiesz, soulmate i nie wiadomo co jeszcze. To już się zbliża czas, kiedy w Nowy Orlean miał uderzyć huragan Katrina. Tak, bo to się zazębia. I właśnie chyba tydzień przed tym, jak ten huragan uderzył, to znajomy właśnie tej dwójki, naszych głównych bohaterów, opisywał w dokumencie, że spotkał ich, że wyglądali no super szczęśliwych, że ta Addie to w ogóle zakochana, że cudownie, że no niesamowicie tam się, wiesz, zżyli ze sobą, może w ten sposób. Ale niestety Zak zapomniał wspomnieć Addie o bardzo jednej ważnej rzeczy, mianowicie, że miał żonę i dzieci. No i oczywiście, że mimo to, że się z tą żoną rozstał, no to w dalszym ciągu jest to dosyć istotna informacja, wydaje mi się, że cześć, mam dwójkę dzieci, prawda? No, tak.
Chyba, że nie utrzymywał z nimi kontaktu.
No właśnie, to chyba było takie, trochę utrzymywał, trochę nie. Później będę jeszcze troszeczkę więcej o tym mówić. Oczywiście Addie była na początku bardzo nieszczęśliwa, kiedy to ta informacja wyszła na jaw, ale postanowiła zostać z Zakiem. I zbliżał się ten huragan, wszyscy już o tym wiedzieli, wiesz, całe miasto zaczęło panikować, ludzie zaczęli wyjeżdżać z miasta. Natomiast ta żona Zaka nie miała jak się z miasta wydostać i była bardzo zestresowana, więc zadzwoniła do niego i powiedziała mu, żeby on przyjechał do nich i z nimi został, że nie wie co robić, że boi się, no wiesz, sama z dwójką dzieci i tak dalej. Ale Zak powiedział jej, że postanowił zostać z Adi.
Aha.
Fajnie, nie? Spoko. No więc żona oczywiście była wściekła, ta Adi ponoć strasznie panikowała przed tym całym huraganem i tak dalej, ale Adi i Zak nie popisali się intelektem, bo mimo to, że był nakaz ewakuacji dla wszystkich, no to oni jakby nie zastosowali się do tego nakazu i zostali w mieszkaniu, które wynajmowali. No kretyni, no, ale dobra, to już nieważne. No i tak sobie żyli w takiej swojej bańce i wiesz, cały ich świat to było tylko on i ona i było im tak idealnie razem i oczywiście nikt nie wiedział, czy oni w ogóle żyją, czy nie, jak już ta najgorsza fala przeszła. Oczywiście wiadomo, że Katrina zostawiła po sobie same zniszczenia, mnóstwo ludzi umarło.
A im się nic nie stało.
Im się nic nie stało, natomiast oczywiście nikt o tym nie wiedział. Nie dawał matce znaku życia, nie dawał tej byłej żonie znaku życia. Oczywiście wiadomo, że na początku tam były problemy z telefonami i tak dalej. Ale nie tylko związek, ale też oni sami bardzo dobrze zareagowali na to, co się działo podczas i po, bezpośrednio po tym, jak huragan przeszedł przez Nowy Orlean. No bawili się przednio, poza tym, że tak jak mówię, ten związek ich bardzo się zacieśnił, że oni już się w sobie tak, wiesz, na zabój zakochali, to też bezpośrednio pomagali ludziom, organizowali jakieś takie imprezki, wiesz, to był taki koczowniczy tryb życia trochę. Oni chyba z tego, co zrozumiałam, z racji ze swojego zawodu, czyli tego, że pracowali w barze, mieli w domu sporo chyba alkoholu.
Chcieli uratować alkohol.
Tak, więc wiesz, tam robili jakieś ogniska, siedzieli sobie z ludźmi, ogólnie świetnie się w tym wszystkim odnaleźli, z racji tego, że byli tacy bardzo pomocni. Jak media zaczynały przybywać do miasta, to oni, wiesz, pozwali do zdjęć dla New York Timesa, mnóstwo można takich znaleźć zdjęć, że oni właśnie tam w jakichś krzesełkach, wiesz, na jakichś schodach siedzą.
Czyli stali się takimi lokalnymi
tak,
gwiazdami.
Tak, dokładnie. Naprawdę dokładnie stali się lokalnymi gwiazdami i bardzo im to odpowiadało. Mhm. Bardzo dobrze się w tym wszystkim odnaleźli. I w końcu Zak pożyczył od jednego z dziennikarzy telefon i zadzwonił do matki. Oczywiście matka była bardzo szczęśliwa i tak dalej. On jej opowiedział o tym wszystkim, co oni tam robią. Matka się tak cieszyła, że wszystko jest super, że on jeszcze jest taki fajny, miły, dobry i w ogóle nie wiadomo co. Ale Zak dalej nie dawał znaku życia żonie. Fajnie, nie?
Mhm. I też nie był ciekaw, czy jego na przykład dzieci żyją.
No, jak widać, miał ważniejsze sprawy na głowie. No to, szczerze mówiąc, mnie bardzo oburzyło. No i ta żona, wiesz, wydzwaniała do tego jego mieszkania, wydzwaniała, tam nikt nie odbierał telefonu. No i w końcu poszła chyba do Czerwonego Krzyża, czy, nie wiem, czy dlatego, że oni tam mieli komputer, bo w dokumencie była taka scena, gdzie pokazują, wiesz, że aktorka tam wpisuje do jakiejś bazy danych jego nazwisko i ta żona też się wypowiadała w tym dokumencie i mówiła, że poszła do Czerwonego Krzyża i wpisała jego imię, ale skąd ona miałaby mieć komputer, więc nie wiem, czy ona weszła na stronę Czerwonego Krzyża i tam to sprawdzała.
A że pewnie był, jak chodzi o to, że na stronie była lista może ofiar, czy tam...
No tak, tylko mnie bardziej zastanawiało, skąd ona miała komputer i internet bezpośrednio po huraganie, no ale może już był, to jest nieważne. No. W każdym razie sprawdziła, że on żyje i oczywiście wyskoczyły jej te zdjęcia, jak on sobie tam grilluje z ludźmi, pije piwko, nie? No, więc oczywiście była no mega wściekła. Domyślam się też, że troszeczkę zraniona, bo... No i oczywiście w końcu po huraganie życie zaczęło powoli wracać do normy, co nie bardzo podobało się naszej parze kochanków. Średnio im wychodził ten powrót do rzeczywistości. Około miesiąc po tym huraganie w końcu Zak spotkał się z byłą żoną i ustalili, że będzie miał chyba dzieci tam co drugi weekend, czy coś takiego. Co średnio spodobało się też Adi, bo miała chyba pretensje, że to ta jego żona jakby troszeczkę może rozdaje karty, jeżeli mogę tak powiedzieć, tym wszystkim. No i oczywiście była trochę zazdrosna. No i po tym całym czasie, kiedy nie musieli chodzić do pracy, żyli tylko, wiesz, dla siebie i pławili się w tej swojej sławie, którą zdobyli, w końcu musieli wrócić do pracy. On poszedł do pracy w sklepie, ona wróciła do pracy jako barmanka, co no nieśrednio podobało się Zakowi. Przez to, że była ładna i młoda, mogła dzięki temu zarabiać więcej na napiwkach i tak dalej, więc tam tańczyła na barze, wiesz, dyskutowała sobie z klientami w ogóle, na co Zak reagował zazdrością, robił awantury i tak dalej. Zaczęli coraz więcej pić i ćpać. Te używki powodowały w Zaku coraz większą agresję, coraz więcej się w nim to wszystko zbierało. zaczął, może w pewnym sensie w odwecie, jak sugerowali w kilku miejscach, zaczął zdradzać Adi. To były takie nieznaczące, powiedzmy, skoki w bok, że niby tam nadal ją kochał i był z nią w związku, ale chodził sobie i zabawiał się z innymi paniami. Adi oczywiście chciała go przez to rzucić, no ale tak byli ze sobą, rozstawali się, znowu byli ze sobą. W końcu pewnego wieczoru nastąpiła jakaś taka ogromna kłótnia, tam grali w jakąś pijacką grę ponoć, kiedy zaczęli się mega kłócić i to był pierwszy raz, kiedy Zach uderzył Adi. Ona poszła potem do pracy, szefowa, bo tam szefowa też się wypowiadała w tym dokumencie, która mówiła, że ta Adi to była, że ona mówiła do niej, że to jest jej córka, a Adi mówiła, że to jest jej matka, o tej szefowej. No i oczywiście powiedziała szefowej, że to on ją uderzył i tak dalej. Zach mówił znajomym, że ma dość Adi, dość Nowego Orlanu i kupił bilet, żeby z tego Nowego Orlanu wyjechać. Następnego dnia, po tym właśnie jak to wszystko się wydarzyło, Adi znalazła list od Zacha, napisał tam, że wyjechał na dobre. To było w tym samym czasie, co ona się przyznała tej swojej szefowej, że on ją walnął, bo ona się pyta, skąd ma tego siniaka. No ale długo to nie trwało, bo po kilku tygodniach Zach wrócił do Adi, do Nowego Orleanu. W międzyczasie tam dużo gadali przez telefon, on też wkrótce po tym, jak wyjechał, dzwonił do znajomych i mówił, że może jednak tak do końca nie skończył z tą Adi i tak dalej. Czyli oni, wiesz, byli takim związkiem, że nie potrafili być razem, ale nie potrafili też być osobno. Bardzo romantycznie. Tak.
O Boże.
Te tragiczni kochankowie.
Romeo i Julia.
Dokładnie. No więc znowu wpadli w ten ciąg picia i ćpania, byli coraz gorsi wobec siebie, te ich kłótnie stawały się coraz takie bardziej agresywne, wiesz, już tam nie owijali w bawełnę, obrażali się, wiesz, tam przepychali i tak dalej. Była nawet jakiś taki, był jakiś taki incydent, też wspominali o tym w jednym z tych dokumentów, że Adi zamknęła dom przed Zachem i tam on trafił przez to do aresztu, bo tam, wiesz, stał pod drzwiami, wydzierał się awanturowo i tak dalej, żeby ona go wpuściła. No i ogólnie doszło do tego, że oni w zasadzie codziennie już rozstawali się i wracali do siebie. Można by powiedzieć, że to była taka obsesja, może troszeczkę. I teraz w jednym z tych dokumentów wypowiadał się mężczyzna, który napisał książkę na temat Zacha.
To aż taki materiał na książkę?
Tak, i w ogóle gdzieś wyczytałam chyba w New York Timesie a propos tej książki, że ten mężczyzna tak się zainteresował tym tematem, dlatego że gdy w Nowym Orlanie wszyscy mówili o tej sprawie, bo zaraz zobaczysz, dlaczego wszyscy mówili o tej sprawie, czy też usłyszysz, to on był chyba tam świętować rocznicę z żoną, czy coś takiego.
Ten autor.
Ten autor, tak. Ten autor nazywał się Ethan Brown i książka ma tytuł Shake the Devil Off. I ona cała traktuje o całym życiu i zbrodni, i samobójstwie i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie czytałam tej książki, tak jak mówię, zaczęłam opracowywać tą sprawę wczoraj w nocy. Ale w sumie nie wiem, czy jest...
Nie pięciu książek do
nie,
tego?
Nie, dziwne nie. Ale
sumie... Obniżasz nasze standardy.
Dokładnie, przepraszam. I właśnie ten autor w jednym z tych dokumentów wspomina, że Zach opisywał się jako biseksualny. I w pewnym momencie, podczas tego bardzo burzliwego związku z Adi, wdał się w romans z jakimś mężczyzną. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to był tylko jeden mężczyzna, z którym się spotykał od czasu do czasu, czy było tych panów paru. W każdym razie znajomy tej pary mówił, że Adi była homofobką. Tak się odmienia?
Co?
Tak. No też mnie to zdziwiło. Hipiska, homofobka.
No.
Nie wiem w ogóle, jak ktokolwiek może być homofobem, ale dobra, to już nieważne. Ona potraktowała to jako taką, wiesz, osobistą obrazę, że on coś tam figluje z mężczyznami. Bardzo jej się to nie podobało.
A z kobietami mógł. Tak?
Tak, wtedy to spokojnie. Nie, no tam próbowała też go chyba zostawić, jak, ale jej nie wyszło, jak miał romanse z kobietami. Mieli jakiś zatarg z właścicielem mieszkania, w którym mieszkali, więc wynajęli kolejne. I tutaj Adi już postanowiła odejść ostatecznie. Już ten romans z mężczyzną był już chyba, wiesz, takim
pałka
gwoździem do trumny. Tak, pałka się przegła, dokładnie.
Przepraszam. Ja wymyśliłam ten dowcip tak 2 minuty temu i czekałam, czy go powiedzieć, czy nie.
Ale tak się mówiło kiedyś przecież, nie?
Wiem, ale...
No to urocze. Tak, więc ta pałka przysłowiowa się przegła. I Adi dogadała się z właścicielem za plecami Zacha, że ona chce podpisać tą umowę tylko w swoim imieniu. I warto chyba wspomnieć, że w tamtym czasie ich życia to Adi była głównym żywicielem tej ich dziwnej pary.
Rodzinki.
Tak. No i oczywiście, kiedy on się o tym dowiedział, no to się strasznie wkurzył, zadzwonił do tego właściciela ponoć, tam zaczął, wiesz, krzyczeć, że Boże, że jak to, że ona go teraz wyrzuca z mieszkania. Nastąpiła wielka awantura, ona wyrzucała jego rzeczy, wrzeszczała mu w twarzy, jest obleśny, że robi Bóg wie co z tymi mężczyznami, że jak on tak może, tam go poniżała, wiesz, strasznie. No i on zaczął tam mówić do niej, żeby się zamknęła, żeby przestała, ona nie chciała. No to ją zamknął.
Na zawsze.
Tak. Złapał ją za gardło, zaczął ją dusić. Mhm. I niestety, jak się zorientował, co zrobił, no to ona już nie żyła.
Mhm. Tak się mówi, no.
Tak. No i skąd o tym wszystkim wiemy, skoro on się zabił?
A racja, bo on się zabił. Zapomniałam już o tym fakcie.
Tak, on się zabił. I teraz chciałabym wrócić do tego roku 2006.
A nie zgadnę, wszystko w swoim liście opisał.
Oczywiście, w liście napisał, podał adres i powiedział, że odebrał sobie życie, coś w tym deseń, że odebrał sobie życie za życie, które zabrał.
O Boże,
bo
jaki
ogólnie
romantyk.
Też znalazłam takie informacje, że to nie jest typowe samobójstwo, że ktoś się rzuca z dachu. I jeszcze wiesz, to był dach, to był bar na dachu, więc ogólnie jeszcze też w tym dokumencie właśnie, gdzie się też wypowiadał ten autor książki na temat Zacka, to tam było powiedziane, że Zack tam przyszedł, wypił dwa drinki i barmani go obserwowali, bo on tak jakoś chodził nerwowo i się bali, że on ucieknie bez zapłaty. A on owszem chciał uciec, ale w trochę innym sensie.
Uciec do nieba.
Dokładnie, uciec od swoich doczesnych problemów. No i to, co tam zastali policjanci, jak już pojechali na ten adres wskazany przez Zacka, to był ponoć widok straszny. Straszniejszy niż, wiesz, w filmach pokazują policjant, który tam był i robił oględziny tego miejsca, mówił, że chciał po prostu wyjść stamtąd. Chciał uciec, no tyle, że nie mógł. Mhm. Ściany w pokoju, w całym mieszkaniu w zasadzie, były popisane sprayami. Tam były wypisane wszystkie porażki, jakie w życiu odniósł Zack. Jego nieudane małżeństwo, wszystkie prace. On jakby to wszystko bardzo, tak wiesz, każde niepowodzenie z jego życia, jakie go spotkało, on to odbierał jako takie osobiste porażki. Było tam napisane, że właśnie, że on jest jedną wielką porażką, że, poczekaj, tutaj mam gdzieś zapisane, że jest przegrywem, żeby zadzwonili do jego żony, że przeprasza i były takie strzałki, jakieś takie, tam też były takie wskazówki, żeby zajrzeć do kuchni, do piekarnika, coś tam.
To jest strasznie dziwne. Taki chciał zrobić show ze swojej śmierci.
Wiesz co, tak w paru miejscach pisali, jakby to psychoza była, no bo on cały czas brał mnóstwo narkotyków, mnóstwo pił alkoholu.
Manię taką wpadł.
I po wejściu do kuchni, na ścianach w kuchni były takie wielkie strzałki, które wskazywały jakby na palnik. Wrzucimy też zdjęcia tego, to zobaczycie, z tego miejsca zbrodni. No i tam stały takie gary wielkie. No więc policjant otworzył pierwszy garnek. A tam zobaczył głowę, taką, wiesz, obgotowaną już, od której odchodziła skóra.
Nie.
Otworzył drugi garnek.
To jak ta babka z Australii. Tak. Zupę ugotował.
W drugim garnku były stopy i ręce. Później otworzył lodówkę, w lodówce był duży czarny worek, w którym znaleziono później tors Adi, a w piekarniku były również takie, to wszystko było ugotowane, no poza tym torsem w lodówce, były nogi.
Ja pierdolę, ale po co gotować?
Zaraz do tego przejdę. Na miejscu zbrodni znaleziono również pamiętnik Adi, w którym Zack zaczął pisać zaraz po tym, jak ją zabił. Jak dotarło do niego, co zrobił, to napisał w tym pamiętniku właśnie, że to on ją zabił. Przyznaje się do winy. Nawet był tam jakiś opis aktu nekrofilii. Opisywali to jako bardzo dziwny. Pisał też, że nadal kocha Adi. Zaczyna brać mnóstwo kokainy. W międzyczasie, wiesz, tam jak szefowa Adi do niej dzwoni i tak dalej, znajomi do niego dzwonią. On nie odbiera, ten telefon Adi też milczy, w końcu zaczyna zastanawiać się, co zrobić z ciałem, dlatego że jest bardzo gorąco, a ciało Adi zaczyna się rozkładać. To już minęło kilka dni. Mm-hmm. On z tym ciałem mieszka w mieszkaniu. Więc, wiesz, przekręca klimatyzację i wkłada ciało najpierw do wanny. W tym pamiętniku też zapisuje, co zrobić z ciałem, jakby takie pytanie sam sobie zadaje, zapisuje to w pamiętniku. że jakby nie wie co ma z tym zrobić, bo to ciało zaczyna się rozkładać, jak się go pozbyć. W końcu zaczyna dzwonić tam po znajomych i jak oni się pytają, co tam, jak tam, to on mówi, że Adi go zostawiła, że wyjechała do północnej Karoliny. Tam w końcu jakiś tam też ich znajomy się wypowiadał, że widział go parę dni po zabójstwie, że wyglądał jak wrak człowieka. I że jak się pytał, w ogóle tak, jeden z, w tym dokumencie też to jest w zasadzie chyba odcinek serialu znowu, to nie jest dokument, taki już sam jeden. I tam mówi, że od razu pomyślał sobie, że o Boże, Adi nie żyje, jak usłyszał, że jej nie ma. Ale potem pomyślał, w sumie to jest trochę w jej naturze, żeby wzięła, spakowała manatki i wyjechała. Więc jakby odrzucił tą myśl od siebie. W końcu oddzwonił do jednej... Aha, w ogóle w międzyczasie zadzwonił do byłej żony i pytał się jej, czy pójdzie z nim poimprezować. Ona zapytała, powiedziała, że nie, a gdzie Adi? On powiedział właśnie, że doprowadzała go do szału. Ona się pyta, jak to? On mówi, została w domu, czy coś takiego. No. Zaproponował też znajomemu, żeby poszli na imprezkę. Powiedział, że on stawia tam, poszli do klubu ze stripteasem, wiesz, stawia mu lap dance, drinki, w ogóle nie wiadomo co. Był strasznie naćpany też, ale już wydawał się taki bardziej normalny niż kilka dni po zabójstwie.
No, on musiał strasznie oszaleć.
No. I teraz 12 dni po zabójstwie, i on wszystko to, co robił, opisał jakby w tym dzienniku. Mhm. I 12 dni po zabójstwie udał się właśnie na dach tego hotelu do baru i rzucił się z
dachu.
Tego dachu.
Czemu akurat te 12 dni?
Nie, no bo on chyba po prostu już nie mógł dłużej z tym żyć. No i teraz, jeśli chodzi o teorię, dlaczego on to zrobił. Nie wspomniałam, oczywiście jest ta teoria ćpania, picia plus ta depresja, ten stres pourazowy, które na pewno grały ogromną rolę.
Zniszczyli mu psychikę.
Tak, tak. Zwłaszcza, że on tak naprawdę w ogóle nie mówił przez długi czas, nikomu się nie przyznawał, jak głęboko to przeżył, ale to, że bezpośrednio po powrocie był taki kompletnie wyprany z emocji, a potem nagle 6 miesięcy po już, wiesz, zaczął sobie pracować w barze i robił sztuczki i nie wiadomo co i znowu był starym, dobrym Zakiem. No, może trochę świadczyć o tym. Raczej był zawsze uśmiechnięty, nigdy nie mówił, że coś jest nie tak i tak dalej.
No ale do tego brał dużo narkotyków.
Tak. Ale jest jeszcze parę teorii, dlatego że nie powiedziałam o jednej rzeczy, mianowicie to nowe mieszkanie Zaka i Adi, to na którym ona sama się wpisała na umowę, bez niego, znajdowało się nad sklepem Voodoo.
O lol.
Tak. I teraz po co on gotował też te zwłoki? Bo oczywiście pierwsze, co przyszłoby na myśl, to kanibalizm. Natomiast nie ma żadnych dowodów na to, aby on to ciało...
To nie przyszło do
głowy. A to wiele tak artykułów to poruszało. Ja szczerze mówiąc, jak zobaczyłam, że ugotował, to też myślałam, zastanawiałam się, czy on to zjadł. Ale oczywiście miała być to technika na pozbycie się... Znaczy, nie na pozbycie się zwłok, tylko na pozbycie się smrodu. Dokładnie, tak, no. Dokładnie.
Albo ugotować mięsko.
Tak.
Ale musiał to pewnie gdzieś wyczytać.
I też, tak, oczywiście on na pewno robił jakiś research, no ale też jeśli chodzi o te wiadomości na ścianach, to jeszcze zapomniałam powiedzieć, że tam były takie teksty typu proszę, pomóżcie mi zatrzymać ten ból, no ogólnie ewidentnie jakby, no zwariował chłopak. Mhm. I tak, właśnie jedną z teorii na temat tego, jak to zrobił, dlaczego to się stało, była teoria, że on został opętany w jakiś sposób przez jakieś demoniczne moce, które właśnie były z tego sklepu Voodoo, nad którym było to nowe mieszkanie.
No, bardzo prawdopodobne.
Tak. Oczywiście następnym wytłumaczeniem jest to, że był weteranem wojennym i że on miał chyba ze sobą dwa wyjazdy na jakieś misje. To już gdzie tam, to już jest nic nieistotne. No i też te różne jego notatki wskazywały na to, że on czuł się obrzydzony jakby tym, co zrobił i jakby jak w końcu to do niego dotarło, to no to był w szoku, nie wiem. Ciężko powiedzieć, bo rzucił się z budynku, ale tak wskazują chyba te jego zapiski po prostu, że był przerażony tym, co zrobił, może tak, nie obrzydzony, a przerażony. Także co myślisz o mojej dzisiejszej historii? Zaskoczyłam Cię.
Nie, nie wiem, jestem dość obrzydzona. No, jestem ciekawa, jakie tam procesy w jego głowie zaszły, żeby... no bo to, że tam zabił swoją dziewczynę, to nic dziwnego w tym nie ma, ale to wszystko...
Typowe.
To jest typowe. Ale wszystko, co zrobił później, wydaje się bardzo dziwne. Domyślam się, że to mieszkanie było takie, no właśnie, jak pokazują czasami w filmach jakichś takich właśnie ludzi w trakcie psychozy, że tam, nie wiem, gadają do siebie, marzą coś po ścianach, nie wiadomo o co chodzi, no to plus to, plus gotowanie.
Pokażę ci później te zdjęcia, które tam zastali. No i też może to też jest dziwne, ale moja reakcja, jak czytam takie rzeczy, to wiadomo, jest przerażenie, ale z drugiej strony, no myślę, że masz to samo, że już się tyle tego naczytałaś, że jakby nie siedzisz tam i nie płaczesz, o mój Boże, znaleźli czyjeś stopy w garnku, chociaż no jest nie. To straszne, ale też jakby no, traktuję to w pewnym sensie jako opowieść. I dopiero no. Potem tak stopniowo to dociera, że to jest prawda, im bardziej się zagłębiasz, to czytasz o tych ludziach i tak dalej. Ale tak jak ten policjant opowiadał o tym, jakie to było straszne i że chciał stamtąd wyjść i że to było chyba najstraszniejsze, co widział, to tak myślę sobie, Jezus Maria, no to jeszcze tak, wiesz, opisywali, że ta skóra odchodziła od głowy i w ogóle...
Myślę, że nie musimy aż tak tutaj dogłębnie się nad tym zastanawiać, co się ze skórą działo na głowie.
No, ale im dłużej właśnie się tak nad tym skupiłam, tym bardziej miałam taki, wiesz, taki ścisk w żołądku. No, to było trochę straszne. Ale mimo tej strasznej rzeczy, którą zrobił, to trochę się ciężko mi jest tak się wyzbyć w 100% trochę współczucia dla niego. Bo brzmi po prostu jak ktoś, kto...
Nie no, poza tym też...
Zachorował psychicznie, nie?
No. No prawda, myślę, że gdyby się nie zabił, no to by po prostu trafił do psychiatryka w kaftanie, no bo to już musiało być tak kiepsko z nim. Ale też dziwne, że umiał podtrzymać jakieś tam pozory wśród, powiedzmy, swoich znajomych i chodził na imprezki.
No właśnie, to mi przeszkadza, bo zupełnie inaczej, myślę, też patrzyłabym na niego, może bym mu bardziej współczuła, bo jednak... Też ciężko współczuć komuś, kto kogoś zabił, no absurd, ale może nie myślałabym o nim aż tak źle, gdyby właśnie nie to, że on tak długo jeszcze dzwonił do znajomych, mówił, że wyjechała, coś tam, jakby cały czas próbował zacierać te ślady, próbował pozbyć się tych zwłok, jeszcze tak jakby liczył na to, że będzie mógł prowadzić normalne życie, ja nie wiem, czy to ten ciąg, czy to właśnie ta jakaś faza maniakalna, nie wiem, co to było, nikt tego nie może stwierdzić, bo nikt go nie przebadał, prawda, ale... No, chyba liczył na to, że mu się uda...
No chyba każdy, nie wiem, ale chyba każdy morderca liczy na to, że uda mu się jakoś wywinąć. No. Nikt nie robi tego z myślą o tym, żeby pójść do więzienia. No nie.
Nie, no nie, no ale są tacy, którzy od razu pójdą na policję i się przyznają,
no,
nie?
No, ale to jest, myślę, mała część, nie?
No w sumie przetrwanie mamy zapisane, więc każdy próbuje się wymigać.
No. Ja dzisiaj przygotowałam historię... Taką właśnie próbowałam Karolinie to wytłumaczyć jakoś. Dla mnie to taka klasyczna historia, że mamy mordercę, który dużo zabija i tyle.
Okej, czekam.
Stwierdziłam, że podejmę się poszukania morderców z Rosji.
Mhm. O, tam to jest dużo.
No właśnie. I tam jest dużo i...
To trochę jak Nowy Orlean, bo wiele znalazłam informacji na ten temat, że w Nowym Orleanie jest bardzo wysoka przestępczość. Był jakiś sprzed paru lat była taka informacja, że tam był tyle morderstw, ile w sensie, że 10 razy więcej niż średnia krajowa.
Aha.
No, że naprawdę dużo. Nie wiem, jak to teraz wygląda.
I co ja mówiłam?
Sorry.
Że zbrodnie w Rosji. Jak być może wiecie, no jest tam tego bardzo dużo. I jak znalazłam jakąś tam listę seryjnych morderców rosyjskich, no to właściwie była niekończąca się, więc no miałam w czym wybierać, ale stwierdziłam, że obrzydliwych morderców małych dzieci i nie wiem, tam zostawiamy, żeby o tym nie mówić, więc wybrałam mordercę, który wolał dorosłych, żeby było tak w miarę milej. Dobra, sprawa dzieje się w Moskwie, a dokładniej w miejscu Bitsa Park. I to jest naprawdę gigantyczny park, który ma jakieś 22 km kwadratowe. Jest taki, no, są miejsca takie bardziej w stylu parkowym, są miejsca takie dzikie, co właściwie wygląda jak las. Więc to jest bardzo duży teren. No i tam dużo ludzi przychodzi, żeby tam... nie wiem, przejść się, uprawiać jakiś sport, też grać w szachy, takie, no, że tam jest po prostu wszystko, pewnie jakieś place zabaw dla dzieci i miliard innych rzeczy. Taki chyba...
Central Park.
Dokładnie to chciałam powiedzieć. Moskiewski Central Park. No i w roku 2005 Dokładnie 15 października policja dostaje zgłoszenie, że po prostu na jakiejś tam ścieżce w tym parku zostało znalezione ciało martwe. No i było to ciało...
Martwe ciało, no.
Tak. Było to ciało Nikolaja Worobiewa. To był mężczyzna jakoś tam...
Kolejny pierwszy język twój, tak?
Tak, dzisiaj ćwiczę rosyjski. Mężczyzna ten był dorosły, miał chyba jakieś tam 30-40 lat i był zabity w sposób bardzo brutalny, ponieważ miał rozwaloną głowę. No, była tam bardzo duża rana w jego czaszce, a w tę ranę wbity był taki jakby tulipan od butelki.
Okej, okay, ale to tym została mu rozbita ta głowa?
Nie.
Okay.
To było takie
znak,
wisienka na torcie. Że po prostu w środku tej rany została wsadzona ta taka górna część od butelki po wódce. To była butelka po wódce. No i właściwie od tego października do świąt Bożego Narodzenia, czyli to są ile tam, 3 miesiące, ciała pojawiały się regularnie.
I wszystkie miały ten podpis?
No tak. Ogólnie do świąt Bożego Narodzenia znaleźli jeszcze 7 ciał. Wszystkie wyglądały tak samo. Byli to mężczyźni, byli porzuceni gdzieś tam w parku, niezbyt ukryci, to jest w sumie istotne. No i wszyscy zmarli właśnie od obrażeń głowy, właściwie od po prostu rozwalenia im głowy. No i każda osoba miała właśnie wbitą tą butelkę po wódce w tą głęboką ranę. Więc policja już jakby nie musiała się za dużo rozkminiać nad tym, że to był seryjny morderca, który sobie jakieś jaja z nich robił.
I to w zasadzie ten park to idealna rzecz, bo rozumiem, że on tam sobie przychodził, mógł wybierać jak mu się do wyboru do koloru ofiar.
Tak, zwłaszcza, że właśnie no, był to tak ogromny teren, że no, zawsze można było się jakoś tam zaszyć, nie? Że to nie było tak, że było się na widoku. Więc skoro od razu wiedzieli, że to był seryjny morderca, no to zaangażowali do prowadzenia śledztwa w tej sprawie po prostu super top ekipę policjantów i tam detektywów i śledczych, którzy specjalizowali się w najgorszych przestępstwach w Moskwie.
To ci to się na pewno naoglądali, no?
Tak, i to po angielsku w dokumencie, bo jest dokument na temat tej sprawy po prostu programu Serial Killers. Jest bardzo łatwo dostępny na YouTubie i wszędzie. Chyba nawet jest wersja po polsku, więc możliwe, że wszyscy go widzieli już z naszych słuchaczy. Więc po angielsku mówili na nich Murder Squad.
No, nice.
No i oczywiście sprawa dostała się bardzo szybko do mediów i właściwie w całej Moskwie wiadomo było, że grasuje jakiś groźny, seryjny morderca i że czai się właśnie w tym parku. Więc oczywiście no, zapanowała panika, ludzie przestali, właściwie no nie przestali, ale bali się do tego parku chodzić i wszyscy byli jacyś tacy, wiesz, wystraszeni i tak dalej.
Nie mogę powiedzieć, że się dziwię.
No, no i jak oni właściwie mogli rozpocząć to śledztwo? No za bardzo nie mogli, ponieważ nie było kompletnie żadnych dowodów. Po zbadaniu tych ciał przez jakichś po prostu top najlepszych kryminologów w Rosji mogli tylko stwierdzić, że ten morderca był bardzo ostrożny i bardzo dokładny i że wiedział, co robi. No i niestety no, o żadnych odciskach palców w ogóle nie można było mówić. Policja zwróciła się właśnie do jakiegoś najsłynniejszego kryminologa w Rosji, który tam w tym dokumencie o seryjnych mordercach, on tam się wypowiada, jest w takim białym kitlu i ogląda te czaszki i pokazuje właśnie tam, jakie było to w ogóle wgłębienie w tej, czy tam właściwie dziura w tej czaszce i mówi, że przez badanie właśnie tych zwłok był w stanie stwierdzić, że ten morderca posługiwał się najprawdopodobniej młotkiem i że atakował od tyłu. Więc z zaskoczenia.
To trochę jak wampir.
No. No i to tyle, co wiedzieli. I potem pomyśleli sobie, że koło tego parku jest szpital psychiatryczny, więc wymyślili sobie, że no to może jakiś pacjent może, bo niektórzy pacjenci, którzy byli w lepszym stanie, mogli do tego parku wychodzić na spacery i wracać. No więc tam oczywiście całą obsługę przesłuchali takich najbardziej może podejrzanych pacjentów, no nic z tego nie wyszło, ale mieli jakieś tam właśnie hipotezy, że może ktoś uciekł, jakiś pacjent i zaszył się w tym parku i atakuje ludzi. No ale właśnie nic z tego nie wynikło. Aha, no i jeszcze ciekawe jest to, że większość ofiar znalezionych to byli właśnie starsi mężczyźni. I
starsi to znaczy 60 czy 35 czy 80?
No tak w takim wieku, no nie wiem, mi się wydaje, że pomiędzy 40 a 60.
Okej, czyli w średnim.
No, takim średnim wieku. I że bardzo prawdopodobne jest, że ten morderca wybierał sobie te osoby takie samotne, którymi powiedzmy nikt się nie interesował, też były to osoby bezdomne, więc tak no nie było właściwie żadnego celu w tych morderstwach, bo oczywiście tym osobom nic nie zostało skradzione. Więc po prostu to było takie zabijanie dla przyjemności, można by powiedzieć. No więc policja, no w sumie to normalna sprawa, że zrobili obstawę tego parku, no ale że on miał 22 km kwadratowe, no to ciężko było, żeby byli w stanie obserwować po prostu każdy metr, no ale zrobili jakąś tam obstawę, przyglądali się osobom, które są w tym parku, po prostu czekali na kogoś podejrzanego. I właśnie ten program o seryjnych mordercach to jest amerykański i jest coś w stylu 997, bo tam też odgrywali różne sceny i odegrali właśnie scenę, jak policja goni mężczyznę, który wydał im się podejrzany, dlatego, bo miał na głowie perukę i był transwestytą.
Okej, super, no. Więc rzeczywiście, to zabójca od razu, no.
Tak, no ale to też było dość głupia sprawa, bo ten mężczyzna miał ze sobą torbę, znaczy ogólnie miał jakąś blond perukę, ale wyglądał jak mężczyzna i miał ze sobą torbę, a w tej torbie miał młotek. No więc policja od razu stwierdziła...
Szedł majsterkować przecież,
tak,
no.
Policja od razu stwierdziła, jest, mamy naszego mordercę. No ale wzięli go na te przesłuchania i właściwie w przeciągu jednego dnia musieli go wypuścić, no bo okazało się, że miał alibi, które się sprawdziło, no i w ogóle nie wiedział nic. Powiedział, że młotek nosi ze sobą dla obrony.
No w sumie jak z taką tolerancją tam można było się spotkać, to mu się nie dziwię.
No ale że też przez ten park przechodził.
No rozumiem,
i
rozumiem.
W sumie może było, no wiedział
na pewno.
W sumie
policjanci pewnie chwytali się wszystkiego, co mogli już w takiej sytuacji.
No i nastąpiła zmiana, bo... No to i teraz już mamy kwiecień 2006 roku, bo pierwsze morderstwa oni odkryli w 2005, pod koniec roku.
No to stosunkowo niedawno.
Tak, więc już prowadzili te swoje śledztwo, próbowali coś znaleźć, no i doczekali się kolejnego trupa. Więc kolejna zbrodnia wydarzyła się też w parku, ale dla odmiany zamordowana była kobieta. Więc ta kobieta była sprzedawczynią sklepową i sorry, bo to w sumie była ekspedientką w sklepie, czy tam cokolwiek, i miała 48 lat, więc znowu jakby temat powrócił do mediów i oczywiście całe tam społeczeństwo wywierało jak największą presję na policję, żeby w końcu tego mordercy znaleźli, no bo ileż można, bo ta kobieta też oczywiście była zamordowana w taki sam sposób. Uderzenie w głowę i cały czas ta wbita butelka po wódce.
Bardzo dziwny podpis sobie wybrał ten seryjny morderca, muszę powiedzieć.
No, wiem, dość obleśny, no ale... W końcu, dwa miesiące później, pojawiło się kolejne ciało i znowu była to kobieta. Ona miała 36 lat, nazywała się Marina. I tutaj... morderca widocznie zapomniał o takim drobnym szczególe, albo nie wiedział o tym drobnym szczególe, że ta kobieta w swojej kurtce miała bilet z metra. No i to był w ogóle jakikolwiek trop.
Czyli gdzie on ją śledził tak naprawdę?
No bo oni, nie wiem czy tam był jakiś znaczek na tym bilecie może, albo po prostu oni zaczęli oglądać wszystkie nagrania z kamer w stacjach różnych metra, no nie? Więc bardzo, bardzo dużo pracy było przed tymi policjantami. Ale właśnie, może nie musieli wszystkich stacji oglądać, bo w międzyczasie na policję zgłosił się syn tej kobiety. no bo on nie mógł być jakiś super stary, no bo ona miała 36 lat, więc no biedny chłopczyk pewnie dziwił się, czemu mama nie wraca do domu, no i dowiedział się, że nie żyje.
Straszne.
Ale on przynajmniej miał informację, bo jego mama zostawiła mu wiadomość w mieszkaniu, że wychodzi spotkać się z jej jakimś tam nowym chłopakiem. Mhm. Powiedziała, że ten chłopak nazywa się Sasza i zostawiła jego numer telefonu, bo jej telefon przestał działać czy coś, więc stwierdziła, że jeżeli on będzie chciał się skontaktować z mamą, no to zadzwoni do tego typa, no nie?
Kocha, no.
I dzięki temu ci policjanci mieli w ogóle jakikolwiek trop. Mhm. No przede wszystkim mogli zlokalizować tego Saszę, o którym była mowa, a po drugie mogli sprawdzić to nagranie ze stacji metra, no bo już pewnie wiedzieli mniej więcej, gdzie ona się tam poruszała i to było jakieś łatwiejsze zadanie i faktycznie na tym nagraniu zobaczyli tę kobietę z tym mężczyzną. Mhm. Bardzo łatwo znaleźli namiary na tego Saszę. Okazało się, że jest to 34-letni mężczyzna, który nazywa się Aleksander Piczuszkin. Dowiedzieli się, że on również jest sprzedawcą sklepowym. Sprawdzili na tym nagraniu z kamer, że no tak faktycznie to się zgadza. I co ciekawe, jak wychodzą z tego metra i idą, no to widać, że ten mężczyzna, ten Aleksander, ma ze sobą taką torbę, nie wiem, czy jakąś taką siatkę, czy coś. I właśnie oni tam, narrator tego całego programu telewizyjnego, który ja tam oglądam, mówił, że i ta kobieta nie wiedziała, że on w tej reklamówce miał młotek.
Jakie budowanie.
No. Więc po prostu praktycznie jakby prześwietlili tą jego saszetkę. No i to wystarczyło. Ta wiadomość, to zeznanie syna, nagranie z kamer wystarczyło do tego, żeby aresztować go pod jakby zarzutem tego, że zamordował Marinę, tylko ją. Mhm. Oczywiście on, jak oni tam do niego zabrali go tam na ten posterunek czy cokolwiek, no to on się nie przyznał.
Jasna sprawa.
On powiedział, że no nie, ja tego nie zrobiłem, nic nie wiem.
Nara.
Ale oni cały czas go trzymali w tym, nie wiem, pokoju przesłuchań. I rozmawiali z nim. I rozumiem, że oni mu tłumaczyli, że słuchaj stary, mamy takie i takie dowody, no nikt inny z tą kobietą nie był, no to musiałeś być ty, no to powiedz, co zrobiłeś.
Więc dobra w te klocki. No.
A w ogóle co ciekawe w tym programie, Boże, mówię program, no chodzi o ten serial dokumentalny, zaciekawiło mnie strasznie, że bardzo dużo kobiet pracowało przy tym śledztwie.
Bardzo dobrze.
No, ale właśnie było, że chyba osoba, która go przesłuchiwała, to była kobieta. I że było właśnie to jej zadaniem, żeby nawiązać z nim jakąś taką relację i żeby on jak najwięcej gadał.
Żeby jakoś go podejść.
W tym czasie, jak ten cały murder squad sprawdzał to, co on mówi, to ona miała go zagajać, żeby on jak najwięcej mówił. No i jak to, niestety już napięcia budować więcej nie mogę, bo jak to w przypadku takich świrów bywa, wystarczyła naprawdę chwila, żeby on powiedział nie tyle, że okej, zabiłem tą Marinę, tylko on im powiedział, że, no tam oczywiście jakiś aktor to odgrywał, co było bardzo zabawne, mówił, no a tak w ogóle to mówią na mnie Bica Maniak, czyli ten jakiś tam morderca z parku Bica, czyli jak to się tam nazywało. No i że właściwie to popełniłem 61 morderstw do tej pory.
Czyli on czekał tylko, żeby się pochwalić w zasadzie.
No wystarczyło naprawdę, ja nie wiem tam ile te przesłuchania trwały. Wydaje mi się, że może maksymalnie kilka dni, nie więcej. I on nie dość, że przyznał się do zabójstwa tej kobiety, bo był tylko oskarżony o zabójstwo tej kobiety, to on sam im powiedział, że jestem mordercą, którego szukacie. Poza tymi tam siedmioma, nie wiem ile oni w końcu znaleźli do tego czasu. Do tego czasu policja od października 2005 do tam ileś tam miesięcy później, w 2006, było 14 ofiar, o których oni wiedzieli, zabitych w taki sam sposób. Więc on tak naprawdę był wkurzony, że oni myślą, w ogóle, że oni nie wiedzą, że on to wszystko zrobił i że oni znaleźli tylko 14 ofiar, bo tak naprawdę on zabił 61 osób.
Czyli policja była bezczelna, że nie wykonała, wiesz, tego, co miała zrobić, no.
Tak. No i jak wytłumaczył śmierć tej Mariny, bo jakby od tego się zaczęła rozmowa. Powiedział, że on zaprosił ją na piknik w parku, no bo oni tam już jakieś, no chwilę, niedługo na pewno się spotykali. I zaprosił ją na ten piknik i przez cały czas, jak oni byli razem, to on się zastanawiał, czy mają zabić, czy nie. Ale w końcu doszedł do wniosku, że jeżeli on jej nie zabije, to po prostu dalsze jego życie to będą tortury. I że on no, po prostu nie mógł jej nie zabić.
A czemu to byłyby tortury? No, żeby coś... żałował niewykorzystanej szansy?
Na przykład, no, że po prostu miał taką zachciankę. No, tak strasznie tego pragnął, że nie mógł już dłużej się opierać.
Tam. No wariat.
No i tak, on powiedział, że popełnił 61 morderstw. 60 z nich popełnił w parku, czyli park to było jego ulubione miejsce na zabijanie. Ogólnie tego mordercy cytatów jest bardzo dużo w internecie, takich naprawdę klisz, jakie można by sobie było wyobrazić, że mówi typowy morderca, ale taki z piekła rodem, bo on mówił, że zabijał przez 14 lat i że czuł się jak Bóg. No i spoko, że on się do tego przyznał, ale policja potrzebowała jakichś dowodów. Musieli sprawdzić, bo na razie byli w stanie go oskarżyć tylko o to jedno morderstwo tej kobiety. Poszli do niego do domu i znaleźli szachownicę. No i teraz może powiem, jaka jest jego historia z szachownicą. Więc on, w ogóle on urodził się w roku 74, no więc jak go złapali, to miał 34 lata. I on w młodości, właściwie nie w młodości, tylko w dzieciństwie, niby miał jakiś taki wypadek, że jakoś tam upadł i coś mu się stało z głową.
Uraz mózgu?
Tak. On spadł z huśtającej się huśtawki i walnął jakoś tam czołem w coś. I że to mu uszkodziło przedni...
Płat mózgu?
Tak. Korteks to jest płat mózgu, tak? No w każdym razie uszkodziło mu to przednią część mózgu, no i jakby tak doszukiwać się bardzo przyczyny, a właściwie skutku tego jego stanu zdrowia, no to lekarze mówią, że to jest odpowiedzialne za agresję. Że i jeszcze, bo to się wydarzyło, jak on był jakiś bardzo mały, więc wtedy tutaj, no nie wiem, ta skóra czy kości czy coś tam nie są tak grube, żeby mogły zapewnić ochronę przy upadku. Dlatego jak dzieci upadają na głowę, no to może być większy przypał niż jak dorośli. Więc faktycznie to mogło sprawić, że on odczuwał bardzo silną agresję podczas swojego życia. No i zdecydowanie po tym wypadku jego rodzina zauważyła jakąś zmianę i w ogóle on był traktowany jako takie dziecko niepełnosprawne przez to. Bo...
Ciekawe, czy wszystko mu chodziło na sucho.
Nie, bo chodzi o to, że jego matka, zauważając, że może on dziwnie się zachowuje i ma problemy z nauką, stwierdziła, że da go do szkoły dla osób jakichś takich niepełnosprawnych. Znaczy, może nie tyle niepełnosprawnych, tylko do takiej, jak to się mówi, szkoła specjalna może. Wiesz, że tam różne jakieś zaburzenia, po prostu miał problemy z uczeniem się. Ale to nie przeszkadzało w tym, że inne dzieci i tak się z niego naśmiewały, więc wiadomo, że w dzieciństwie no, zmagał się z różnymi problemami, bo te dzieci, które były, cytuję, normalne,
tak,
nie uważam, że były normalne, ale jak to... Karolina lubi powiedzieć w cudzysłowie, normalne. One się nad nim znęcały i mówiły, że jest debilem, no nie? I tak dalej. No więc wiadomo, że jeżeli on był tak gnębiony przez te dzieci, no to też wzbudzało w nim dużą agresję. No ale ukojenie przyszło w postaci jego dziadka. Bo jego dziadek od młodości zauważył, że ten Piczuszkin jest inteligentny i że w tej szkole nie skupiają się na tym, jak rozwijać jego inteligencję, tylko traktują go jak takiego, no powiedzmy, ułomnego, no nie? Więc on uważał, że jego jakby intelekt jest zaniedbywany, więc on bardzo dużo czasu z tym dziadkiem spędzał i dziadek nauczył go grać w szachy. I że on był w te szachy zajebisty. I że właśnie ten dziadek zabierał go tam do parku, żeby ze starszymi panami ten koleś, ten mały Piczuszkin grał w szachy, No i ogrywał ich. No a zaznaczam, że żeby grać w szachy, to trzeba naprawdę mieć tam no, rozwinięty mózg z drugiej strony, więc może to z przodu mu coś tam się popsuło, a inne umiejętności zostały. No i dziadek w ogóle zabrał go od tej matki, żeby on mieszkał z nim. Więc to pomogło mu właśnie rozwinąć jakieś tam inne umiejętności poza szkołą. No ale niestety cios, bardzo silny cios emocjonalny nadszedł w momencie, kiedy dziadek zmarł. I to było chyba jak on właśnie wkraczał w swoje dorosłe życie.
Już się bałam, że pomógł jakoś dziadkowi na tamten świat.
Nie, nie, nie. No i pozostał, po dziadku pozostała mu ta właśnie gra w szachy i podobno jakiś piesek. I on niby się tym pieskiem opiekował, ale w końcu ten pies też zdechł. No i on jakoś tak bardzo z tego, co gdzieś tam czytałam, nie wiem, czy to jest super sprawdzone info, że on się trochę obwiniał właśnie za śmierć tego psa i że już w ogóle był taki zdruzgotany.
Rozbity.
Że, no, że nie wiem, że go tam nie dopilnował czy coś. No i po tych wydarzeniach no ciężko mu było jakoś tam sobie ułożyć życie, bardzo dużo pił właśnie wódki i no wciąż bujał się po tym parku i na przykład pił wódkę z jakimiś tam bezdomnymi albo też nie tyle, że bezdomnymi, tylko po prostu starszymi mężczyznami, którzy tam przysiadywali, grali w te szachy czy coś. No i mimo, że na przykład bardzo dużo tej wódki wypił, no to nie przeszkadzało mu być dalej zajebistym w te szachy, no nie? Więc taka była sytuacja. Wracając do
policja
śledztwa.
Znalazła szachy.
Tak, policja znalazła szachy, czyli znaleźli tam u niego szachownicę i na wszystkich tam polach tej szachownicy były numerki przyklejone.
To były ofiary?
I szachownica ma 64 pola i zapełnionych z tych pól było te 61. No i to tak, dlatego on w takim amerykańskim stylu jest nazywany szachownicowym mordercą, ale z takiego głupie, no nie?
To tak jak mówić, że ten z mojej ostatniej opowieści zabił za śniadanie, nie?
No, no, no. Więc albo taki szachownicowy morderca, albo bitcewski maniak, tak na niego mówili. I w każdym razie właśnie to niby był jakiś tam jego motyw taki, że on niby tymi swoimi ofiarami chciał wypełnić całą szachownicę. Więc brakowało mu tam trochę, ale z drugiej strony później powiedział, że w sumie to za mało ta jedna szachownica, więc nawet jakby wypełnił jedną, to by zabijał dalej. Więc potem się z tego wycofał. Wciąż no, był to jakiś tam kolejny dowód dla policji, ale chcieli więcej, więc on bardzo w ogóle współpracował świetnie z nimi.
W końcu mógł opowiedzieć o swoim wielkim dziele.
Tak, zrobili z nim wizję lokalną, więc to też są materiały.
To jest to, co oglądałaś, jak przyszłam do Ciebie?
Tak, ale wtedy oglądałam to drugi raz.
Spokojnie, nie musisz się tłumaczyć.
I chodzili tam oczywiście z kamerą, on na jakimś tam manekinie pokazywał dokładnie, w którym miejscu kogo zabił, w ogóle pamiętał wszystkie szczegóły, a tych zbrodni było strasznie dużo, więc on, no była to po prostu jego pasja. I zaprowadzał ich właśnie w różne miejsca, tutaj w tych krzakach zabiłem tego, tam zabiłem tamtego, no i dokładnie pokazywał, jak to wszystko się działo, podobno nawet pamiętał, co miał na sobie, jakie ubrania, no wszystko.
Czyli cel jego życia to był.
Tak. I sprawdziło się też to, co powiedział słynny pan kryminolog, że właśnie atakował od tyłu. Ogólnie zwabiał, no część tych jego ofiar właśnie zwabiał albo tą wódką, no bo chyba zawsze przy sobie miał jakąś butelkę wódki.
Jak to móc potem tulipana zrobić.
Tak. Ale też podobno miał bardzo dobrą gadanę z ludźmi, więc bardzo łatwo było mu w ogóle kogokolwiek zaciągnąć, na przykład było tam jakiś materiał, że jakiejś jednej kobiecie, w ogóle biedna kobieta, trochę debilka, bo nie wiem, zapoznał ją gdzieś tam, dopiero co się zapoznali, ona, ta kobieta w ogóle była w ciąży, dopiero co ją rzucił jakiś chłopak, więc on się do niej tam przyczepił i zabajerował ją, że chodź pokażę Ci, mam jakieś aparaty fotograficzne ukryte w parku. Nie wiem, co to w ogóle za bzdura. I w czymś na wzór jakby takiej studni albo studzienki bardziej, bo to takie było coś duże, ale przykryte, On ją tam zaciągnął gdzieś w jakieś krzaki, gdzie była ta studzienka. Otworzył tę studzienkę, mu powiedział jej, no to teraz zobacz tam do środka. I ona się wychyliła i on ją tam wrzucił. No nie wiem, no jak można się tak zaufać w ogóle osobie, której się nie zna. Więc on bardzo wiele osób w tak prymitywny sposób zwabiał do tego parku, że mógł po prostu z nimi zrobić wszystko. No więc tak jak już mówiłam, wyszło na to, że faktycznie on atakował od tyłu i robił to tak szybko i jakby z odległości, żeby nie pobrudzić sobie ubrań krwią. No bo oczywiście, to w sumie też... Wydaje mi się, że jak się kogoś wali młotkiem w głowę, no to musi być trochę tej krwi.
No, to miał niezłą wprawę.
Tak, a on potem musiał z tego parku jakoś wyjść, no to nie mógł być cały we krwi. No i te przesłuchania oczywiście dalej trwały i podczas tych przesłuchań powiedział takie swoje słynne słowa, jak na przykład, że on czuje, że dla tych osób, które zamordował, to był jak taki ojciec / Bóg, ponieważ on wprowadził ich do tego drugiego świata.
O, super. No to
była jedna taka jego złota myśl. Inna jego złota myśl jest taka, że pierwsze morderstwo dla niego to jest jak pierwsza miłość. Zawsze się jej będzie pamiętać. I z taką nostalgią i po prostu rozmarzeniem mówił o tym. I ogólnie on miał taką teorię do tych swoich morderstw. Jego takie myśli, ogólnie po prostu miał naprawdę złota sentencja. Takie, że no, po prostu on tak bardzo chciał mordować, to mu sprawiało taką przyjemność i tak jakby to był właściwie główny cel jego życia i że on chciał robić tego jak najwięcej. Bo po prostu no...
Nie mógł grać w szachy dalej.
No i biorąc pod uwagę te jego zeznania i dowody, które udało się tym policjantom znaleźć, bo też był taki szczegół, że w końcu po dogłębniejszych badaniach w głowie jednej z ofiar znaleźli kawałek plastiku. No i zbadali ten plastik i okazało się, że faktycznie to był uszczerbek z jego rączki młotka. Więc już...
Pasowało.
Tak, więc pasowało, więc ogólnie mieli bardzo dużo tych dowodów. No i mogli go wskazać. Oczywiście badali go psychiatrzy, no bo jakby tu nie badać takiej osoby.
No.
Mówili... że jeden psychiatra właśnie w tym programie się wypowiadał. Mówił, że na pewno ten Aleksander był osobą nieszczęśliwą, że właściwie nie był w stanie sobie ułożyć życia, no bo tylko chodził do pracy, do tego sklepu i poza tym nic nie miał. I że próbował sobie ułożyć życie z różnymi kobietami, no ale nie wychodziło mu to, no bo jak się ma taką dark side, no to ciężko jest prowadzić normalne życie. I że właśnie widać po tych jego czynach, że miał skłonności do takich bardzo agresywnych, bardzo sadystycznych zachowań. I to właśnie ta agresja według tego psychiatry była jego takim motorem napędowym.
Boże, tyle bezsensownych śmierci dla czyjejś zabawy.
No tak, no i on poprzez mordowanie mógł też, no po prostu klasyczna historia.
Mógł zaspokoić
swoje żądze, w tym oczywiście żądze seksualne, no bo to mu dawało taką przyjemność, wręcz wiesz, porównywalną do jakiegoś orgazmu.
Mhm. Podoba mi się, jak ściszyłaś głos, ja też tak zawsze robię.
Orgazm! Psst! Penis! No i policjanci zastanawiali się, no dobra, mamy te, już się pogubiłam w liczbach, mamy te ileś tam ciał, a gdzie 61. reszta? Nie.
Aha, 14.
Mamy te 14 ciał, a gdzie reszta? Więc wyszło na to, że on, zanim zaczął wyrzucać te zwłoki w ogóle tak na luźno na ścieżce w parku, to wcześniej, przez bardzo długi czas, on zabijał ludzi właśnie wrzucając ich do tych studzienek. I że ktoś tam tłumaczył to w tym programie, że pod tym parkiem była taka mega rozwinięta sieć kanalizacyjna czy coś takiego i że tam był taki gigantyczny prąd wody. To wszystko było jakieś takie betonowe i wąskie. Nie znam się na jakiejś takiej urbanistyce, więc sorry. Ale że podobno właśnie po wrzuceniu do tej takiej studzienki, no nie ma szans na przeżycie, bo tam jest tak silny prąd, żeby zaraz porwał to ciało i rozwalił je gdzieś tam, no nie?
O fuj, no.
No tak to jakaś...
Straszne, wyobrażasz sobie, że jak ktoś jeszcze żyje i tam trafi, no masakra.
No tak to jakaś babka wytłumaczyła, też mi to jakoś sobie ciężko wyobrazić, ale właśnie on przez bardzo długi czas tak pozbywał się ciał. No i już chyba doszło do takiego momentu, że się znudził tym, Dlatego zaczął je zostawiać.
Chciał się popisać.
Zostawiać tak luźno w tym parku, żeby po prostu ktoś go w końcu złapał. W ogóle był na tyle arogancki, że powiedział policji, że są beznadziejni, że wcześniej w ogóle nie znaleźli tych ciał. I że on tyle czasu bawił się, a oni nic. Więc tak naprawdę on już im podsunął pod nos te wszystkie zwłoki. I jeszcze był taki jeden przykry szczegół, że właśnie ta kobieta, o której powiedziałam, że zwabił ją, mówił, że są tam aparaty i ją tam wrzucił, ona przeżyła. I to było jakieś, ja nie wiem, kilka lat wcześniej. I no skumaj, ona z nim spędziła trochę czasu, była w stanie go opisać, bo ona się jakoś tam zatrzymała, że nie wpadła w dół całkiem, tylko się zatrzymała i po chyba 20 godzinach wygrzebała się do góry. A była w zaawansowanej ciąży.
A to widzisz, jaka wola życia?
Więc w ogóle jakiś cud. I ona, będąc w szpitalu, bo w końcu trafiła do szpitala, była cała poturbowana, ona powiedziała policjantowi, że ten mężczyzna mnie zaatakował, wrzucił mnie tam i w ogóle znajdźcie go. I policjanci dopiero podczas tego śledztwa prowadzonego z tym Piczuszkinem odkryli to gdzieś w papierach. I wyszło na to, że ten policjant, który przyjmował od nich zeznania, musiał stwierdzić, że to jest w ogóle beznadziejna sprawa i on nie będzie nic z tym dalej robić. No. I że gdyby ten policjant poważniej traktował swoją pracę, sporządziliby jakiś rysopis, Jezu, to bardzo łatwo by można było go znaleźć i no nie wiem, jaka tam liczba, może z 20 osób by zdążyli uratować.
Mam nadzieję, że pekną za to.
Nie wiem, bo o tym nie mówili, ale no żenada, no, że nie podjęli się tego.
Musimy zrobić kiedyś jakiś odcinek o niekompetencji.
No i co? Był proces. Oczywiście proces to była też idealna sytuacja dla tego mordercy, no bo miał swoją publiczność, miał swoje show, więc zapytany, czy żałuje, to powiedział, że tak, że żałuje, że go tak szybko złapali, bo mógłby jeszcze więcej osób zabić.
Rozumiem.
No i to w sumie tyle, ale ostatecznie oskarżyli go o morderstwo 49 osób, bo tyle byli w stanie jakoś tam pozbierać tych dowodów, albo bardzo dużo ciał nie udało się w ogóle znaleźć, no. Więc tyle, co pewnie byli w stanie, no to tyle go oskarżyli. I został skazany na dożywocie, a pierwsze 15 lat miał spędzić tylko w odosobnieniu.
W izolatce.
Tak. No i to jest historia Aleksandra Piczuszkina, który chyba do tej pory jest najbardziej, jak to się mówi, płodnym seryjnym mordercą w Rosji, bo no jest jeszcze parę obrzydliwych, ale on właśnie ich przebił.
Mhm. Pewnie chociażby samą liczbą ofiar.
Tak, 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 no.
No straszne. To z tą kobietą mnie zaskoczyło bardzo, okropne.
No tak jak mówię, bardzo łatwo rozmawiał, opowiadał o tym, co zrobił, więc na przykład też jest z nim wywiad, że jakaś dziennikarka tam z nim rozmawiała i odpowiada tak po prostu luźno na pytania takie dotyczące tam życia i jego przemyśleń, więc myślę, że jeszcze dużo materiałów może na jego temat powstać, bo przypuszczam, że ma ochotę opowiadać o sobie i o jego modus operandi, no albo coś tam, nie wiem.
Jezus Maria, straszne. To tak brzmi, jakby to było, to się działo dawno temu, nie wiem dlaczego w mojej głowie, ale to przecież...
Bardzo niedawno temu, skazany w 2007 roku.
Masakra. Fuj. Zmęczyłam się. No także dzisiaj dwie długie historie od nas. Mamy nadzieję, że miło spędziliście czas.
Także jak zwykle dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie, żeby nas lajkować i polecać wszystkim waszej mamie i babci i dziadkowi.
Sąsiadowi. No.
Sąsiadowi i do usłyszenia w następnym odcinku.
I uważajcie na siebie może. Do usłyszenia.